Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem o 5 typach przedmiotów, których według mnie po prostu warto się pozbyć, bo tylko na tym skorzystamy. Ale zanim zacznę wymieniać, to tutaj sobie dam asekurancką gwiazdkę, że oczywiście nie dotyczy to osób, które ledwo spinają koniec z końcem i mają problemy finansowe, bo wtedy prawdopodobnie nie warto po prostu pozbywać absolutnie żadnej rzeczy z domu. Także żeby to było jasne i możemy już przejść do rzeczy. Ja długo nie byłam fanką takich list rzeczy, które warto wyrzucić, dlatego że wydawało mi się to takie właśnie takie generyczne, takie na siłę uniwersalne, a przecież mamy zupełnie różne domy, zupełnie różne sytuacje, ale ostatnio, kiedy robiłam porządki w domu, to uświadomiłam sobie, że jest kilka takich kategorii rzeczy, których pozbycie się szczególnie wpłynęło na mój komfort życia. I poczułam, że to jest coś, czym warto się podzielić, bo kategoria poprawiania sobie życia to jest moja ulubiona kategoria w tym podcaście. Także tak, pierwszym takim typem rzeczy są stare ręczniki albo pościele, które po prostu komplety pościeli, których nie lubimy i niechętnie po nie sięgamy. Ja miałam przed swoim odgradzeniem mieszkania, te kilka lat temu, taki zapas po prostu pościeli, ręczników i to były też takie rzeczy, które ja po prostu tutaj dostałam od babci, od mamy, bo kiedy wynajmowałam na początku mieszkanie, to wiadomo, że te koszty się cięło i skoro były ręczniki i pościele w rodzinie, to niekoniecznie trzeba było kupować nowe i wiecie jak jest, z czasem nawet kupiłam coś nowego, no ale właśnie te zapasy były w szafkach i ja pamiętam, że miałam dosłownie takie 3 wielkie, głębokie półki w szafie takiej wnękowej, wypełnione pościelami i ręcznikami. W sytuacji, kiedy mieszkałam tylko z chłopakiem, więc mieliśmy jedno łóżko i raz mniej więcej na pół roku myślę, że nocowaliśmy jakichś znajomych. A tych kompletów pościeli i ręczników było tak dużo i co najlepsze, jeżeli chodzi o ręczniki, to były na przykład już takie albo stare, albo źle pielęgnowane, które były tak twarde i nieprzyjemne, że ja ze swoją wrażliwością sensoryczną to po prostu umierałam, kiedy musiałam użyć takiego ręcznika, bo było mi tak nieprzyjemnie, a ja się ich nie pozbywałam. Z jakiegoś powodu miałam bardzo duży problem po prostu z pozbyciem się tego. I nie mówię tutaj o wyrzuceniu nawet, tylko wiecie, wrzuceniu do kontenera, to później jest przerabiane prawdopodobnie na jakieś czyściwo i tak dalej, ale nie, albo można to oddać też do schroniska. A ja miałam jakiś taki problem, że no kurczę, to powinno być, powinno się mieć te pościele. Ja miałam taki wręcz lęk przed tym, że miałabym tego za mało. To była właśnie moja rzeczywistość przed minimalizmem. I ja sobie później uświadomiłam, że tak naprawdę potrzebuję 2 kompletów pościeli, które na zmianę po prostu zmieniamy na łóżku, plus 1 dla gości. I w momencie, kiedy ja się pozbyłam tych starych, nieprzyjemnych rzeczy, nieprzyjemnych ręczników, to się okazało po pierwsze, że ja potrzebuję jakieś 10 razy mniej niż mi się wydawało. I oczywiście w zależności od naszej sytuacji będziemy potrzebować tyle a tyle, ale warto sobie to wyliczyć. I później się okazuje, że jeden taki zakup wystarczy takiej idealnej, pięknej pościeli. Ja Wam kiedyś mówiłam, bo dla mnie to są bardzo ważne rzeczy, jak właśnie ręczniki czy pościele. I dowiedziałam się to dopiero wchodząc w minimalizm, jak bardzo to wpływa na komfort mojego życia, że mi się po prostu, mi jest przyjemnie spać, budzić się, przyjemnie mi jest po kąpieli i tak dalej. Wiecie, to są takie niuanse codzienności, które naprawdę wpływają na nasze samopoczucie i na nasze takie osobiste poczucie luksusu. Bo ja miałam tak, że mi się marzyło, słuchajcie, przez lata, to kiedyś o tym wspominałam, mieć białą pościel i białe ręczniki, wiecie, tak jak w hotelach są, bo ja się czułam wtedy tak świeżo i wspaniale. I tyle się lat po prostu zbierałam, żeby to zrobić, bo mi się to wydawało takim niepotrzebnym wydatkiem, skoro mam jakieś inne ręczniki i inną pościel. I mniej więcej, nie wiem, z 1,5 roku temu zrobiłam takie zakupy i Jezu, jaki to był dobry zakup. I ja w ogóle nie potrzebuję kupować kolejnych ręczników, kolejnej pościeli, dopóki mi się już tak bardzo, na przykład nie zniszczą te rzeczy. Znaczy, nie bardzo, no już tak, że po prostu będzie mi nieprzyjemnie z nimi. No ale to jest odmieniony komfort życia o sporo procent. A naprawdę nie wiem, po co mi były te wszystkie komplety, skoro żadnej radości to nie dawało, tylko właśnie uspokajało to takie poczucie, że o Jezu, co jak nie będę miała. Także serdecznie polecam przepatrzeć swoje komplety pościeli, szczególnie jeżeli właśnie tak macie ich sporo, jeżeli macie takie, których nie lubicie, bo naprawdę zasługujemy na to, żeby spać pod taką pościelą, którą lubimy i wycierać się ręcznikami, które lubimy. I mi się też kiedyś wydawało, że to jest taki zbędny wydatek. Nie wiem, naprawdę, teraz też się tak dziwię, kiedy mówię takie rzeczy, bo takie miałam myślenie, że wiecie, kolejna właśnie kolejna para dżinsów, mimo że już miałam na przykład wtedy 10 par dżinsów, to nie wydawała mi się zbędnym wydatkiem, a z kolei kupienie na przykład jednego kompletu naprawdę porządnej, pięknej pościeli wtedy mi się wydawało takim luksusowym wydatkiem. Trudno mi to teraz zrozumieć, no ale tak było i odkąd zmieniłam te kryteria i rzeczywiście zwracam uwagę na to, co mi daje przyjemność i komfort codzienności, no to naprawdę to wpłynęło po prostu na jej jakość. Także to było zdecydowanie ruch, jeden z takich najbardziej odczuwalnych w dziedzinie minimalizmu, poza sferą ubrań, bo wiadomo, ubrania to jest temat wielu, wielu moich podcastów, także dzisiaj nie będę do końca mówić o ubraniach, żeby tutaj też o tym za bardzo nie dominować tego odcinka ubraniami, ale będzie jeden punkt właśnie związany z tematyką modową, a mianowicie punkt drugi, czyli niewygodne buty. Szczególnie takie plastikowe, po prostu beznadziejnej jakości, wiecie, z tych stronek. Pewnie wszystkie kobiety wiedzą, które mam strony na myśli. Są takie słynne z butami, które są kilka razy tańsze niż w innych sieciówkach. I te strony są często reklamowane przez influencerki. I te buty zwykle wyglądają naprawdę ładnie, ale to jest po prostu jakość i wykonania i te materiały, z których są wykonane, sprawiają, że często jest nam po prostu w tych butach niewygodnie. I ja w momencie, kiedy raz na zawsze pożegnałam się z noszeniem niewygodnych butów i wiecie, to nie znaczy, że na przykład, nie wiem, jak mam jakąś super okoliczność, no na przykład chwilę nie, te parę godzin na imprezie nie będę w obcasach, bo będę, mimo że wiadomo, że wygodniej mi jest na takich płaskich butach, no ale wciąż to ma być obcas, w którym mi jest relatywnie wygodnie, a jeżeli chodzi o takie buty na co dzień, to już w ogóle noszenie jakichś takich, w których na przykład nadmiernie się poci noga, w których rozjeżdża się pięta, w której coś nas cały czas uciska, no zrezygnowanie z posiadania takich butów bardzo, bardzo wpłynęło na komfort mojej codziennej, na to, jak bardzo polubiłam później spacery, bo się okazało, że kiedy zawsze mam na sobie wygodne buty, no to chce mi się chodzić, nie chce mi się wsiadać w tramwaj i tak dalej, a kiedyś potrafiłam mieć szczególnie jakieś takie buty, wiecie, wiosenne, jakieś takie balerynki, mokasyny czy coś, które tak mnie jakoś gdzieś ściskały, obdzierały, że już po prostu po 2 godzinach bycia w takich butach, to ja miałam ochotę największą, żeby wrócić do domu i zdjąć je i przez to na przykład od razu wsiadałam w tramwaj i wracałam do domu, jak na przykład byłam na uczelni czy coś, bo tak było mi niewygodnie i nie chciało mi się już więcej być na mieście. Także rezygnacja z niewygodnych butów, takich, w których po prostu nasze stopy cierpią, to jest coś, co myślę, że przyda się każdemu. I jeżeli nie macie na przykład możliwości po prostu wymienić takich butów od razu, to żeby sobie wyznaczyć następny cel zakupowy, zamiast właśnie jakiejś kolejnej na przykład bluzki czy t-shirta, który niewiele zmieni, to postawienie na buty i w ogóle takie poważne potraktowanie tej części garderoby może sporo zmienić po prostu też w tym, jak się będziemy czuć w całych swoich stylizacjach, jeżeli będziemy mieć wygodne, fajne buty, które nie będą się rozjeżdżać, rozlatywać i właśnie, żeby wyznaczyć sobie na przykład taki cel, żeby na to lato znaleźć naprawdę wygodne, porządne klapki czy sandały, zamiast kupować na przykład 3 par jakichś takich plastikowych butów, w których jest niewygodnie, nieprzyjemnie, no ale są całkiem ładne. Ja też musiałam sobie to trochę przepracować, bo trudno jest znaleźć dobrej jakości, piękne buty, które będą dokładnie nam odpowiadały, bo jest te wszystkie właśnie strony z obuwiem tanim, często właśnie mają bardzo modne fasony i dlatego one nas tak kuszą, a jeżeli szukamy na przykład w takich jakichś markach, które rzeczywiście znane są z dobrej jakości, to często oni są trochę wolniejsi z wypuszczaniem takich trendowych kolekcji i przez to to jest zadanie rzeczywiście utrudnione, ale warte tego wysiłku, bo niewygodne buty bardzo negatywnie po prostu wpływają na codzienność i nie warto się na to godzić. Kolejnym punktem są kosmetyki i perfumy, których nie lubisz, używać, na przykład jeszcze w ogóle drażni Cię zapach, albo działanie jest beznadziejne, bo wiecie, czasem są takie kosmetyki, które można wykorzystać nawet jak się nie sprawdzają, typu krem do twarzy używać do rąk, ja aktualnie właśnie tak robię z kremem, który mi się nie sprawdził, albo do stóp, takie rzeczy można jakoś jeszcze ograć, albo na przykład odżywkę, która się nie sprawdziła do włosów, traktować jako piankę do golenia nóg, także są takie różne patenty, ale są też kosmetyki, z którymi no nic nie zrobimy, jeżeli nam nie pasują, typu tusz do rzęs, albo na przykład jakiś podkład do twarzy, korektor, albo właśnie perfumy, które okażą się okażą się wtopą zapachową, albo na przykład one się po prostu źle łączą z zapachem naszej skóry i czasem to tak, no niestety dochodzi do takiej wpadki, że nam się podoba zapach, kiedy sobie wąchamy z flakonika, a z kolei kiedy się spsikamy perfumami, no to okazuje się, że już ten zapach nam nie odpowiada. No różne są takie sytuacje, ale chodzi o to, że ja kiedyś się zmuszałam do zużycia takich rzeczy. I wiadomo, ma to plusy ekologiczne i powiedzmy, że ekonomiczne, ale tutaj właśnie się skupię na tej, na ewentualnych plusach ekonomicznych, takich wątpliwych bym powiedziała. Jeżeli chodzi o ekologię, jeżeli to jest dla Was priorytet, no to ja tutaj nie będę o tym mówić, ale jeżeli chodzi o, bo to po prostu nie jest element mojego podcastu i nie chciałabym wypowiadać się na temat, w którym nie mogę być jakaś szczególnie reprezentacyjna, ale jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to kiedyś mi się tak wydawało, że kurczę, no na przykład kupiłam już tusz do rzęs na przykład za 20-30 zł, no i okazuje się, że po prostu beznadziejnie działa na moje rzęsy na przykład, nie, że jeszcze gorzej wyglądają niż bez tuszu i myślałam, że jeżeli ja na przykład pozbędę się tego tuszu, czy oddam komuś, chociaż tuszu chyba się nie powinno oddawać ze względów higienicznych, ale czy po prostu w jakikolwiek sposób się go pozbędę i po prostu nie kupię już nigdy ponownie tego konkretnego, to ja wyrzucę te pieniądze do kosza, no nie? No i to jest poniekąd prawda, ale jeżeli ja będę używać czegoś, co w ogóle mi nie odpowiada, co wpływa wręcz negatywnie w jakiś sposób, czy to jest właśnie na to, jak się czuję w swoim makijażu, na to, jak wyglądam, no to nie dość, że ja tak naprawdę wyrzucam jeszcze gorzej niż do kosza, bo jeszcze sobie robię po prostu nieprzyjemność za swoje własne pieniądze. I kiedyś mnie to tak uderzyło, kiedy sobie tak myślałam, że na przykład chcę wykorzystać jakieś perfumy i psikam się nimi codziennie, mimo że mi ten zapach nie odpowiada. I jakie to jest straszne, to jest po prostu karanie się za to, czasem to nawet nie jest nasza wina, bo my możemy dostać to w prezencie i czujemy się zobowiązani do wykorzystania tego, mimo że to wpływa negatywnie na przykład na nasz komfort danego dnia. Także ja sobie to bardzo przewartościowałam w głowie. Wiem, że to jest taka kwestia kontrowersyjna i wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale no ja teraz podchodzę do tego tak, że no cóż, no jak mi się nie sprawdzi i będzie beznadziejne i nie będę w stanie tego nikomu oddać, to ja się tego pozbędę. Bo no wiadomo, że często na przykład perfumy to jak najbardziej można komuś oddać i do tego zachęcam, ale czasem są właśnie takie kosmetyki, które ze względów higienicznych nie da się oddać dalej. No ale to dlaczego mamy po prostu siebie karać za to? To jest jakaś nauczka, no nie? No na przykład po prostu nie będziemy kupować już albo z tej firmy, albo tylko konkretnie kosmetyku. I zanim osoby bardzo związane z ekologią się na mnie zdenerwują, to spokojnie, bo ja po prostu kupuję bardzo mało kosmetyków. Więc też w takim minimalistycznym podejściu to nie jest tak, że ja na przykład, nie wiem, wrzucam 3 tusze miesięcznie do kosza, tylko na przykład mi się zdarzy coś takiego raz na 2 lata, jak wtopię z jakimś kosmetykiem, także spokojnie. Ale no, wciąż to bardzo dużo u mnie zmieniło, że ja nie muszę się zmuszać do używania czegoś. I miałam ostatnio taką sytuację na przykład, że kupiłam jakiś dezodorant w Rossmanie i okazało się, no myślałam, że no dezodorant jak dezodorant taki w kulce, no będzie normalnie pachniał, to jeszcze był jakiś z takiej sportowej firmy, chyba z Nike, i okazało się, że ten zapach jest dla mnie okropny, po prostu jest dla mnie tak nieprzyjemny, że jakbym czuła, że ktoś pachnie w ten sposób i siedzi obok mnie, to wiecie, to nie było tak, że to śmierdziało, ale to był taki zapach, że po prostu mi się jakoś negatywnie mega kojarzył i tak miałam pierwszą myśl, że o dobra, no to zużyję, w końcu to jest tylko dezodorant, a później sobie myślę, i co? I mam przez najbliższy, nie wiem ile w sumie zużywam dezodorant, pewnie z 1,5 miesiąca, może dłużej, nie wiem. W każdym razie bo mam jeden, wiecie, kończy mi się to, kupuję następny i tak sobie wtedy myślałam, że no, jakoś zużyję, wiecie, przez ten czas, później sobie kupię nowy. A z drugiej strony właśnie wtedy pomyślałam, no kurczę, no dobra, no to jest tylko dezodorant, ale no mi to śmierdzi. I co mam codziennie rano, na przykład po treningu, brać prysznic i smarować się, sorry za dosadność, ale i smarować się czymś, co dla mnie śmierdzi, no nie, dlatego, że już wydałam te 10 zł na dany kosmetyk. No i ze względu na to, że u mnie to są naprawdę rzadkie wpadki, że to naprawdę nie dzieje się często, to uważam, że mogę sobie na to pozwolić, a kiedyś no bym się po prostu zmuszała i patrzcie, jakie to jest uprzykrzanie sobie życia po raz kolejny, tylko ze względu na jakąś tam wpadkę konsumpcyjną. I oczywiście, jeżeli kupujemy bardzo dużo rzeczy, tak jak ja kiedyś robiłam, takich właśnie pierdół, kosmetyków i tak dalej, no to wtedy to zaczyna się robić niebezpieczne pod każdym względem, no nie, no bo możemy tracić i kasę i bardzo negatywnie wpływać ekologicznie, wpływać pod kątem ekologicznym swoimi działaniami, ale no jeżeli właśnie kupujemy rozsądnie, bardzo rzadko, ja w ogóle bardzo rzadko testuję jakieś nowe rzeczy, jeżeli chodzi o kosmetyki, bo mam swoje sprawdzone, ale no czasem mi się zdarzy i teraz odkąd mam takie podejście, to żyje mi się dużo, dużo milej i też oczywiście ja na przykład nie kupuję już tak spontanicznie jakichś kosmetyków. Zawsze sprawdzam sobie opinie, jeżeli chodzi o perfumy, to sprawdzę je sobie w perfumerii, jak się tam łączą z moją skórą, żeby być pewna, że to jest to, czego chcę i żeby po prostu bezmyślnie czegoś nie sprowadzać do domu. Dlatego ja na przykład odmawiam, jeżeli dostaję jakieś propozycje ze względu na to, że działam w internecie, odmawiam w ogóle przyjmowania jakichś kosmetyków. Raz mi się zdarzyło i później tak naprawdę trochę tego pożałowałam. Ale wiecie, głupim się było, bo dostałam jakieś dwie rzeczy, które mi się fajnie sprawdziły na szczęście, ale później sobie pomyślałam, Boże, ja nie chcę żadnych rzeczy przyjmować dodatkowych, bo co jak mi się nie sprawdzą? I ja naprawdę teraz współczuję w ogóle, jak czasem widzę u jakichś vlogerek, które dostają całe takie wielkie paczki PR-owe. Jeżeli jakaś agencja tutaj PR-owo mnie słucha, to ja absolutnie nie chcę żadnych kosmetyków testować, bo jak widzę, jak one dostają jeszcze w ogóle w 5 różnych kolorach te podkłady, to ja podejrzewam, że komuś oddadzą, no nie, jakiś jeden odcinek drugi, a co zresztą, no nie, czy wyrzucić, czy zostawić, czy jakoś zużyć. No ja nie chcę mieć w ogóle takich dylematów, bo to jest dla mnie no po prostu nieprzyjemne. Ja nie chcę mieć rzeczy, które takich losowych, a kiedyś to było moim największym marzeniem, słuchajcie, jak miałam 14 lat, to ja zaczynałam w ogóle wrzucać filmiki na YouTube'a i wtedy było bardzo... Bardzo prężnie działała ta sfera beauty, wiecie, ta kosmetyczna sfera na YouTubie i to było moje największe marzenie właśnie, żeby nagrywać. I ja jako 14-latka miałam, wiecie, 3 kosmetyki, które chciałam pokazywać. No, ale później przez przypadek wysłałam koleżance z klasy, chciałam wysłać jakąś piosenkę, okazało się, że wysłałam całą playlistę i na tej playliście był, bo to była jakaś playlista, wiecie, polajkowanych rzeczy i był oczywiście na niej mój filmik, bo sama go sobie polajkowałam i tak mi było głupio, bo ona coś o to zahaczyła i już skończyła się moja kariera beauty guru w wieku 14 lat. No, w każdym razie wtedy moim największym marzeniem było to, jak ja sobie myślałam, że Jezu, jeszcze te dziewczyny, które nagrywają te filmy, to one dostają za darmo. I mogą mieć po prostu wielkie szafki kosmetyków. No to bardzo do mnie przemawiało jako właśnie 14-letniej dziewczynki, która no jarała się na maksa kosmetykami, więc teraz mam zupełnie inną perspektywę i to właśnie bardzo też pokazuje, że ja nie podchodzę do tego tak, że Jezu, ja bym tak bardzo chciała te kosmetyki, ale po prostu już wybrałam minimalizm, więc nie będę kupować, nie będę tego robić, tylko po co mi, jak mam takie, które mi się dobrze sprawdzają, no nie, nie mam już w ogóle takiej potrzeby posiadania więcej. Oczywiście jak czasem widzę jakieś piękne kosmetyki, to mnie kuszą, ale też sobie wiem, że to będzie dodatkowy problem, co mam się zawsze zastanawiać, którego użyć, kiedy to mi się dobrze sprawdza, a co, jak tamto mi się będzie gorzej sprawdzało. Ale wiecie, to też nie jest tak, że ja mam gdzieś kosmetyki, bo ja mam po prostu na przykład, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe do makijażu, to ja mam po prostu każdego typu po jednym kosmetyku. Czy ja dobrze to powiedziałam? W sensie, że mam jeden podkład, jeden puder i tak dalej. No nie, i to mi się super sprawdza. Jeden rozświetlacz, jeden róż. Ja mam taki zestaw kosmetyków do pełnego makijażu. To nie jest tak, że ja chodzę na przykład tylko bez makijażu, chociaż ostatnio mi się to często zdarza. Ale absolutnie nie mam po prostu nic przeciwko makijażowi, tylko właśnie, żeby używać tego, co lubimy, co nam się sprawdza, a nie po prostu być męczennikiem tego, że wydałyśmy 10, 15 czy nieważne ile złotych, bo to mogą być też drogie kosmetyki, ale tym bardziej to jest w ogóle szkodliwe, mam wrażenie takiego czegoś głębszego, takiego nawet poczucia naszej wartości, że kurczę, jeżeli nawet kupiłyśmy jakiś podkład za 100 zł, i on nam się nie sprawdza i nie potrafimy znaleźć żadnego rozwiązania, jakby mógł się sprawdzać, mieszamy z czymś i tak dalej i dalej to wygląda źle, no to patrzcie, jak to jest okropne, żeby na przykład go używać, albo co jest częstym przypadkiem, że my to odkładamy, dany kosmetyk kiedyś się przyda i później te zapasy rosną, nie będziemy tego używać, to się jeszcze w ogóle przeterminuje i w ogóle przeterminowane kosmetyki to jest taki absolutny punkt do usunięcia z naszego domu, bo to może nam tylko przysporzyć później jakichś problemów zdrowotnych, jeżeli chodzi o naszą skórę i nie tylko, także to warto mieć też na względzie. I jeżeli czegoś nie używamy, w ogóle nie użyłyśmy w ciągu roku, to w ogóle najczęściej ten kosmetyk, jeżeli już był otwarty, to jest już przeterminowany większość, jeżeli chodzi o większość typów kosmetyków. Ale jeżeli właśnie leży i tak myślimy, no kiedyś zużyjemy, ja miałam kiedyś takie różne kosmetyki typu, wiecie, jakiś holograficzny rozświetlacz, to był czas, kiedy kupowałam na tych takich przecenach w drogeriach, co jest tam minus 50 w Rossmanie i tak dalej. I to w ogóle było takie głupie, bo jednocześnie można było przez internet tak naprawdę, chociaż może to nie były jeszcze te czasy. Bo wiecie, ja teraz kupuję tylko kosmetyki przez internet, bo można je kupić połowę taniej niż w takiej cenie regularnej często w drogerii. No ale wtedy kupowałam i tak po prostu jak przychodziłam na to 50%, to ja musiałam kupić cokolwiek, mimo że nie było nic z tego, co chciałam, bo już było wszystko wyprzedane, bo to były te czasy, nie wiem, czy dalej to tak wygląda, bo już nie chodzę na te wyprzedaże, które są cyklicznie w Rossmanie. Ale wtedy to było już takie przebrane, już laski się po prostu przepychały tam, więc ja chciałam wziąć cokolwiek i tak sobie myślałam, no fajnie, sobie coś nowego przetestuję i później tych rzeczy w ogóle nie używałam i sobie myślałam, no to będę mieć na jakąś imprezę, to będę mieć na jakiś festiwal, no i później leżało i dosłownie leżało latami, także polecam Wam zwrócić też uwagę na takie rzeczy, które już dawno się przeterminowały w Waszej kosmetyczce. Czwartym punktem jest bielizna, której nie znosimy. Która jest porozciągana, niewygodna, albo w ogóle w jakichś takich wzorach czy kolorach, w których nam jest głupio nawet na siebie patrzeć i od razu się ubieramy, od razu zakładamy ubranie, żeby na to nie patrzeć. Słuchajcie, ja kiedyś miałam takie rzeczy i to wiadomo, że kobiety często mają takie taką bieliznę na po prostu na okres, ale polecam Wam zrezygnować w ogóle z posiadania takich właśnie rozciągniętej, no to jest taki intymny trochę temat, ale naprawdę to bardzo wpływa na codzienność, kiedy po prostu nie chodzimy w rozciągniętych gaciach, tylko mamy zawsze ładną bieliznę pod spodem, nie mamy jakichś niewygodnych staników, w których jeszcze nas piją na przykład fiszbiny i w ogóle. To bardzo wpłynęło na taką moją wygodę i komfort noszenia ubrań, kiedy ja przestałam też nosić takie właśnie fiszbinowe staniki. Jeszcze kiedyś nosiłam takie push-upy dramatyczne. I to było takie niewygodne, że najprzyjemniejszą częścią mojego dnia było, kiedy wracałam do domu i zdejmowałam ten stanik. A teraz stawiam na maksa na wygodę, tylko że to nie musi być, wiecie, wygoda i ten stanik jest brzydki, tylko może być piękny stanik, który jest wygodny, który jest idealnie dopasowany do nas i wtedy wystarczy mieć dosłownie 2-3 takie staniki i już jest pełen komplet, no nie? Nie trzeba mieć więcej. A często też zostawiamy sobie jakieś staniki, które mają po 10 lat, które są albo brzydkie, albo na przykład kompletnie niepraktyczne i nigdy ich nie zakładamy i nie wiadomo po co są. Są niedopasowane rozmiarowo i wszystkie te takie rzeczy, które właśnie jak sięgamy po to z bieliznianej szafki, to nie jest nam szczególnie przyjemnie i zakładamy to na przykład, bo już reszta jest w praniu. I zrezygnowanie z tego, że po prostu nie mieć takich rzeczy w domu, no bardzo wpłynęło na moją codzienność, bo ja po prostu cokolwiek bym nie wzięła ze swojej szuflady bieliźnianej, to każdą z tych rzeczy po prostu lubię nosić. Każda jest dla mnie wygodna, przyjemna i oczywiście, że mam różne typy bielizny, takie i właśnie na co dzień i na dni trudniejsze w miesiącu i tak dalej, ale generalnie no wszystkie są po prostu ładne i we wszystkich się czuję dobrze i nie ma żadnych rozciągniętych, dziurawych, spranych i tego wszystkiego, albo jakichś poprutych, które czasem trzymamy przez lata i szkoda nam wyrzucić, dopóki są, wiecie, jakoś na chodzie i nam się wydaje, że warto mieć na wszelki wypadek. I oczywiście, no tak jak wspominałam na początku, są różne sytuacje życiowe, jeżeli mamy bardzo słabą sytuację finansową, no to pewnie, no nie będziemy się pozbywać czegoś, z czym po prostu da się chodzić, wiadomo, ale jeżeli mamy normalną po prostu taką wystarczającą sytuację finansową, żeby po prostu raz na jakiś czas kupić sobie na przykład nową parę bielizny, no to kurczę, no warto, po prostu warto, bo jeżeli nie mamy takich rzeczy w domu, takich brzydkich, niewygodnych, to po prostu nie będziemy po nie sięgać i nagle się okazuje, że cały miesiąc można przechodzić w wygodnych, fajnych, ładnych, ładnej bieliznie i dla części z Was to będzie absolutnie oczywiste, ale wiem, że jest mnóstwo takich kobiet, bo nieraz z Wami rozmawiałam na Instagramie i pozdrawiam Was serdecznie, które na przykład, u których to zrobiło bardzo dużą różnicę i właśnie pod wpływem na przykład mojego e-booka też zdecydowały się na porządki w bieliźnie i że to wpłynęło zdecydowanie na ich komfort noszenia samych ubrań. Także to jest też rzecz, do której warto się przyjrzeć i właśnie się zorientowałam, że to jest drugi punkt, który nawiązuje do ubrań, ale o bieliźnie to chyba nigdy nie mówiłam w moim podcaście, więc chociaż tyle. Także no, serdecznie Was do tego zachęcam. To dużo zmienia i też można sobie uświadomić, jak mało potrzebujemy bielizny względem tego, co nam się wydawało. Ja kiedyś miałam po prostu kilka szuflad bielizny i tam oczywiście, nie wiem, z 10 rzeczy, nie, mniej nawet, rzeczy, które lubiłam, lubiłam, a reszty nie lubiłam i to się zbierało i zbierało i zbierało. I też miałam tak ze skarpetkami w ogóle, że miałam mnóstwo, których nie znosiłam, które mi się nieprzyjemnie nosiły, które mi się skręcały na przykład i zawsze musiałam je podciągać przez cały dzień, jakieś takie krótkie skarpetki. Albo mnie uciskały na przykład w łydki, jak były jakieś długie. No przeróżne miałam takie, których nie lubiłam, a były, bo mi się wydawało, że ja potrzebuję tego aż tyle. A tak naprawdę, jeżeli, nie wiem, robimy pranie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, to bardzo łatwo sobie policzyć, ile potrzebujemy tej bielizny i ewentualnie sobie dodać jakieś takie dodatkowe ekstra kilka par i to naprawdę wystarcza. I wtedy to też działa tak sprawnie, bo mi na przykład pokazuje dokładnie, kiedy już pora na pranie, kiedy mi się kończy bielizna i to wszystko właśnie tak ułatwia ten proces dbania o to, żeby zawsze było co założyć i nie doprowadzamy do momentów, w którym nosimy taką bieliznę, której nienawidzimy, po prostu jej nie ma w naszym domu. I ostatnim punktem na liście, który wydaje mi się, że może być najbardziej kontrowersyjny, chociaż będzie pewnie ramię w ramię z punktem o pozbywaniu się kosmetyków, które tam nie pasują. Mianowicie uważam, że nikt nie potrzebuje w domu, no może nie nikt, ale większość z nas nie potrzebuje w domu książek, które nam się nie podobają, których nie doczytałyśmy, których tak na siłę już szłyśmy do samego końca, ale nie ma szans, że do nich wrócimy. Nie poleciłybyśmy ich. I naprawdę po co trzymać takie książki? Ja kiedyś opowiadałam Wam o tym, że traktowałam moją biblioteczkę jeszcze w poprzednim mieszkaniu, w którym mieszkałam, jako mój największy skarb. To były właśnie dwa takie wypełnione po brzegi regały, wiecie, od podłogi aż prawie do sufitu. I jak tylko, nie wiem, dostawałam jakąś książkę albo kupowałam, to ja się tak cieszyłam, że ta właśnie moja biblioteczka rośnie. I pamiętam, że chyba czytałam wtedy książkę Fumio Sasaki, Pożegnanie z nadmiarem. To jest taka jedna ze znanych książek o minimalizmie japońskim. I tam trafiłam na taki fragment, który kiedyś już chyba przytaczałam w podcaście, który mnie poruszył i tak trochę było mi z nim niewygodnie, dlatego że autor pisał o tym, że on zawsze miał dużo książek, że to była jego duma, że całe jego mieszkanie było w książkach i absolutnie nie mógł przekonać się do czytania na czytniku. To wydawało mu się takie zupełnie pozbawione tego romantyzmu czytania książek, aż w końcu zrozumiał, że jego niechęć do czytnika, kiedy zaczął już czytać i okazało się, że to potrafi być znacznie wygodniejsze i wcale nie odbierać tego komfortu z czytania. Oczywiście co człowiek to opinia, bo niektórzy po prostu nie lubią czytać na czytniku, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że on sobie wtedy uświadomił, że dlatego miał taki wstręt do, taką niechęć, może wstręt to zbyt duże słowo, niechęć do czytania na czytniku, bo jeżeli tak czytasz, to nikt nie widzi, ile ty czytasz, ile czytałeś, jak bardzo jesteś oczytany. I że to był właśnie jego taki spora część jego wizerunku, który chciał tworzyć, ta masa książek, którą miał w domu. I że mimo, że właśnie do sporej części z nich nigdy nie wracał, niektóre mu się nie podobały, jednych nawet nie przeczytał, to bardzo trudno było mu się z nimi rozstać, bo to była część jego tożsamości, część jego wizerunku, który chciał kreować. I ja pamiętam, że wtedy mnie to tak dotknęło, bo sobie pomyślałam, że chyba coś w tym jest. I oczywiście ja nie zachęcam nikogo do pozbywania się książek, w ogóle nie zachęcam do tego, tylko mówię o tym, jaką ja mam opinię. Bo ja wtedy sobie przetrawiłam to, że ja chcę mieć po prostu książki, do których wracam, które lubię, które polecam i jak ktoś na przykład przychodzi do mnie do mieszkania i patrzy na moją półkę z książkami, to on po prostu jest w stanie mnie poznać po tej półce z książkami, bo to są moje takie właśnie książkowa apteczka, której są najbardziej przełomowe książki, jakie czytałam, książki, do których wracam, książki, które się wiążą z taką moją filozofią życiową i regularnie do większości z nich zaglądam, chociaż jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka, to wiecie, że na przykład mam tam atomowe nawyki, które uwielbiam, ale do nich nie wracam, dlatego że ta metoda już jest tak głęboko w mojej głowie, ale jeżeli tylko ktoś by się pojawił u mnie w domu i poprosiłby mnie o jakąś dobrą książkę do przeczytania, to może sobie wziąć jakąkolwiek z mojej biblioteczki i ja ją polecam po prostu całym sercem. I to jakoś stało się takim właśnie romantycznym dla mnie ujęciem mojej książkowej biblioteczki, apteczki, że totalnie się na to przestawiłam i jeżeli mi jakaś książka nie leży, to albo jeżeli to jest na przykład jakaś nówka sztuka czy coś takiego, no to zdarza mi się sprzedać i polecam ją sprzedawać na Vinted. Szczególnie jeżeli to są właśnie jakieś takie nowości, bo to schodzi błyskawicznie, jeżeli dacie na przykład, nie wiem, cenę połowę mniejszą niż w księgarni, to rzeczywiście jednej i drugiej stronie się opłaca. Ja się zawsze bardzo wtedy cieszę, bo wiem, że to idzie dalej, że trochę mi się na przykład kasy zwróciło, ale tak na przykład dzisiaj idę zanieść 10 książek do biblioteki. To są książki, które też podostawałam i tak dalej. I ja wiem, że do nich nie będę wracać, że to były nawet na przykład spoko, ale no nic poza tym. Nie czuję z nimi jakiegoś takiego, jakiejś takiej więzi. Nie wiem, czy bym je poleciła, a jak najbardziej chcę, żeby szły w świat i okazało się, że u mnie właśnie biblioteka na moim osiedlu przyjmuje bez problemu książki, także to jest super sprawa, bo czasem wiadomo, właśnie coś sprzedam, ale pomyślałam, że kurczę, że w sumie fajnie, jeżeli coś takiego będzie w publicznej bibliotece, bo tam są niektóre książki, których ja na przykład właśnie nie mogłam dostać w żadnej bibliotece i dlatego je kupiłam. A ja ogólnie czytam głównie e-booki albo książki z biblioteki, bo też przekonałam się na własnej skórze, że kupowanie książek to jest takie często ryzyko, że właśnie kupujemy coś, płacimy w ciemno, bo możemy sobie coś tam przeczytać, recenzję, przeczytać fragmenty, no ale to dopiero w praniu się okazuje, czy dana książka naprawdę nam się spodoba, nam podejdzie. A czasem właśnie się kupuje i już płacimy, nie wiem, 40-50 zł za taką książkę, okazuje się, nie wiem, po 20-30 stronach, że nam nie pasuje i tak często na siłę próbujemy doczytać, albo nic z tego nie wychodzi. I no i ja sobie uświadomiłam, że ja po prostu nie potrzebuję mieć takich problemów, więc bardzo, bardzo rzadko kupuję książki fizyczne i dużo, dużo mi z tym lepiej. No a jeżeli chodzi o taką właśnie uniwersalną prawdę płynącą z tego, to przede wszystkim właśnie, że te książki, które nam się nie podobały, które na siłę kończyliśmy albo wcale ich nie skończyliśmy, warto je po prostu wysłać w świat, bo po jaką cholerę one mają być u nas w domu? No chyba, że chcemy mieć po prostu taki statement w naszym domu, który pokazuje, jak dużo czytamy. To wiecie, ja nie będę tego oceniać. Każdy ma swoje podejście do takiego tworzenia pozorów i ja nie uważam, że to jest bezwzględnie złe i trzeba to tępić, tylko ja uznałam, że ja tego w swoim życiu już nie chcę, nie potrzebuję i niech sobie ktoś przyjdzie do mnie do domu i niech stwierdzi, że ja w ogóle nie czytam książek, bo leży mi tam, nie wiem, 20 książek na półce i czytnik schowany przy łóżku. I naprawdę już w ogóle mnie nie obchodzi to, że ktoś sobie tak pomyśli, bo wiem, jaki jest, no nie? Ale no, zależy, jakie macie po prostu podejście, bo wiem, że są osoby, które po prostu traktują trochę wtedy swój dom jak taką bibliotekę i że ktoś może wpadnie, będzie chciał to przeczytać i nic mi do tego. Ale uważam, że fajnym rozwiązaniem jest po prostu puszczenie tych książek w świat, albo sprzedanie, albo oddanie do biblioteki, bo to też czasem może być tak, że nam się coś totalnie nie podobało, a spodoba się innym ludziom bardzo i to będzie dodatkowa wartość. No w ogóle oddawanie do biblioteki to jest super sprawa, szczególnie jak jakaś książka jest słabo dostępna w bibliotekach, no bo wtedy może ktoś się akurat w niej zakocha i będzie miał do niej dostęp. Także to mnie bardzo ekscytuje, takie wysyłanie dalej książek w świat, zamiast właśnie zatrzymywania ich, mimo że mnie nie przekonały, nie zafascynowały, nie będę do nich wracać. I to jest właśnie taki przedmiot, no warto się zastanowić, czym jest dla nas wtedy ten przedmiot. Czym jest dla nas ta książka, do której nie będziemy sięgać, no nie? I leży na półce. To już pytanie pozostawiam Wam, bo to zależy zupełnie od Was, jak do tego podchodzicie, ale warto mieć taką pewną świadomość tego, co to ma dla Was znaczyć. Każdy ma swój rozum, swoje podejście do takich spraw. I cóż, no ten odcinek jest w całości moją opinią, mój podcast jest w całości moją opinią, także to nie jest jedyna słuszna prawda, tylko po prostu moje podejście do tematu, a nuż kogoś zainspiruje, bo taki jest tego cel, a nie wyjaśnianie, jak trzeba żyć, żeby nikt nie miał wątpliwości. To jest tylko moje podejście. A tymczasem dziękuję za słuchanie, zapraszam do mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!